ważne, te gwarancje bezpieczeństwa są istotne, a jak komentowana jest sprawa zboża i tego, co dzieje się właśnie w relacjach polsko-ukraińskich. No ten 15 września zbliża się wielkimi krokami. Czy Ukraina, czy Ukraińcy liczą, że po 15 września będzie odblokowany ten eksport i że nie będzie już tych ograniczeń, które są teraz?
Tak, my oczywiście na to liczymy i to byłoby wielkim dla nas wszystkich wsparciem oczywiście, bo teraz na przykład wczoraj była informacja o tym, że po tych uderzeniach na porty naddunajskie, ukraińskie porty naddunajskie, kilka statków, które płynęły po zboże ukraińskie akurat do tych portów, no, wycofało się stąd, czyli nie, postanowili nie wchodzić do tych portów. To jest niestety skuteczność działań tych rakiet rosyjskich i ich taktyki niszczenia infrastruktury zbożowej ukraińskiej, żeby po prostu zabić, wprost mówiąc, swojego konkurenta na światowym rynku zboża, bo powtórzę, że Rosja jest jednym z największych eksporterów tego zboża i trzeba też tutaj podkreślić, że wielka część tego zboża, które Rosja proponuje różnym krajom, to jest ukraińskie zboże, po prostu ukradzione nam na tych okupowanych terenach ukraińskich. Więc tak, my oczywiście liczymy na to, ale sytuacja polityczna teraz, nawet nie sytuacja polityczna, a te nieporozumienie, tak to określę, między rządem ukraińskim a polskim, to oni powodują też obawę, że może ta blokada nie zostanie jednak usunięta. I była też informacja w ukraińskich mediach o tym, że Polska szykuje się, żeby ta blokada była przedłużona.
Tak, szykuje się do tego polski rząd. Premier Mateusz Morawiecki także takie deklaracje składał, że do końca roku będzie o to walczyć strona polska i nie tylko, ale na to pytanie po godzinie 8 odpowie nam już sam minister rolnictwa, który na pewno ma największą wiedzę w tym zakresie i będziemy mogli dopytać się go o szczegóły i tego, o czym mówisz, Dmytrze, czyli importu rosyjskiego zboża, rosyjskich produktów, a także przyszłości tych relacji ekonomicznych czy gospodarczych pomiędzy Polską a Ukrainą. Tak więc zapraszam na rozmowę, a my jeszcze raz, Dmytrze, zaprośmy na spotkanie. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Po godzinie 10 będziesz gościem Jakuba Węgrzyna w audycji To się nadaje, prawda?
Prawda, zgadza się, tak. No i też powtórnie zapraszam do naszej siedziby na Krakowskim Przedmieściu 79. Do 12 godziny jestem do dyspozycji Państwa, no oprócz oczywiście tego czasu, jak będę gościem u Jakuba.
Jakub Węgrzyn, zapraszamy serdecznie, godzina 10:10, Dmytro Antoniuk. Poznamy Ciebie, Dmytrze, na pewno z tej trochę innej strony, bo taki jest zamysł tej audycji. To się nadaje. Dmytro Antoniuk, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia po godzinie 10 w takim razie.
Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie, a z nami jeszcze raz dzisiaj ten wybitny muzyk jazzowy Louis Armstrong, bo dzisiaj obchodziłby swoje 122 urodziny. Urodził się właśnie 4 sierpnia 1901 roku w Nowym Orleanie. No geniusz, trąbka, typ głosu baryton. Posłuchajmy. I godzina 7:28, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my będziemy rozmawiać teraz na temat polityki międzynarodowej. Z nami jest pan Kacper Kita, analityk, redakcja Nowego Ładu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. To może na początek ta sytuacja, która dzieje się w Nigrze. Pucz wojskowy, Francja, która również jest zaangażowana poniekąd w to, co się tam dzieje. Jak pan ocenia sytuację w Nigrze? No i właśnie zaangażowanie Francji, a także skutki, jakie mogą być, jeżeli chodzi o Francję.
No jest to niewątpliwie coś, co uderza w pozycję Francji w Afryce. Tutaj no Niger, jak wiadomo, jest kolonią, byłą kolonią francuską i obecność wojskowa Francji, tam obecność gospodarcza, obecność polityczna jest nieprzerwana od uzyskania niepodległości w 60 roku. I tutaj dla Francuzów jest to bardzo niekomfortowa sytuacja. I też media francuskie oczywiście śledzą to, co się wydarzy, no i śledzą to, czy dojdzie do jakiejś próby zewnętrznej interwencji i przywrócenia władzy, która byłaby Francji przychylna. Te 60 ostatnich lat, zwłaszcza w latach 70., 80., ale później też były pełne takich zamachów stanu i również kontrzamachów stanu w Afryce, w krajach frankofońskich, które często były właśnie inspirowane przez Francję, jeżeli ktoś tracił władzę sprzyjający Francji, no to Francja starała się, żeby on tę władzę odzyskał. I tutaj też podobnego scenariusza, myślę, nie należy wykluczać ze względu na prestiż, ze względu na pozycję Francji, prestiż nadszarpnięty w ostatnich latach przez odejście Mali od tej współpracy wojskowej z Francją, przez to, że Rosja bardzo się w Afryce stara rozpychać. No i po prostu również przez te związki gospodarcze.
Emmanuel Macron powiedział kilka dni temu, że Francja odpowie na tę przemoc. Właśnie mówimy cały czas o puczu wojskowym. Zwolennicy tego puczu podpalili wejście do ambasady Francji. Myśli pan, że to w najbliższych dniach może się stać, że Francja nie będzie patrzeć się, przyglądać temu, co się dzieje, bez ingerencji?
Myślę, że niczego nie można wykluczyć. Tak jak pani słusznie zauważyła, Francja jest takim celem też propagandowym dla puczystów. Tak było już wielokrotnie podczas podobnych sytuacji w Afryce na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, że Francja jest takim, ze względu właśnie na historię, Francja jest krajem w kontrze, do którego puczyści w takich sytuacjach, czy szerzej siły polityczne, w takich sytuacjach, które się takie prorosyjskie, antyzachodnie, ale generalnie siły polityczne po prostu antyfrancuskie się ustawiają propagandowo właśnie ze względu na ten resentyment kolonialny. I ta pozycja Francji na Czarnym Lądzie jest po prostu ważna. Pamiętajmy, jest jakby takim punktem odniesienia dla samych Afrykańczyków, no bo pamiętajmy, nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że jest kilkukrotnie więcej ludzi w Afryce, którzy mówią po francusku, dla których to jest język urzędowy, język, którego oni używają na co dzień, niż w samej Francji. Tak, Afryka frankofońska to jest kilkaset milionów ludzi i jest to obszar, który szybko się demograficznie zwiększa, co również oczywiście potem ma swoje skutki. Więc myślę, że Francja tego łatwo nie odpuści i na pewno Francja wraz z krajami otaczającymi Niger, w których też często ma silną pozycję, będzie po prostu obserwować rozwój sytuacji i będzie dążyła do tego, żeby w ten czy inny sposób no, władze w tym istotnym kraju, który no nie jest to kraj też mały, odzyskała środowisko profrancuskie, no bo po prostu jest to i politycznie, i geograficznie istotne i też po prostu prestiżowo. No, jak sobie popatrzymy na tego typu kraje, no to też ich związki z Francją są oczywiste. No, jak się nazywa hymn Nigru, no, analogicznie do Marsylianki mamy Nigeriankę. Język oczywiście, jedno waluta, ale też po prostu kwestia wojskowa, tak, rywalizacja z Rosją w Afryce Północnej, no, to jest coś, co możemy od lat obserwować.
Mówimy o tym, co się dzieje z Francją na tej arenie międzynarodowej, ale także spójrzmy na to, co się dzieje we Francji wewnętrznie, lokalnie. Prezydent Macron był taki pomysł odebrania świadczeń rodzinom przestępców odpowiedzialnych za burdy. Prezydent Macron zdecydowanie odmówił. Powiedział, że musimy być z tymi rodzinami, dawać nawet im więcej środków, żeby ich wspierać, ale z kolei zapowiada znów projekt ustawy dotyczącej imigracji. Możemy przeczytać, że niewykluczony jest tutaj użycie artykułu 49 ustęp 3 i narzucenie ustawy parlamentowi. Jak pan uważa, jak pan sądzi, czy takie zachowania, czy takie działania Macrona u siebie lokalnie przysparzają mu poparcia, czy jest wręcz przeciwnie?
No, myślę, że Macron stara się jak zwykle w taki typowy dla siebie sposób chwilowo zająć czymś uwagę opinii publicznej po protestach w sprawie przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego w kwietniu. Ogłaszał, że teraz będzie 100 dni wielkich projektów, że teraz będzie 100 dni nowego otwarcia, z czego w praktyce bardzo niewiele wyszło, ba wówczas pani premier Elisabeth Borne ogłaszała, że ona już nie będzie stosować tego artykułu 49 ustęp 3. Po tych 100 dniach opinia publiczna jest praktycznie zgodna, że niewiele bardzo z tego wynikło. Później Macron starał się poprzez zapowiedzi rekonstrukcji rządu zająć czymś opinię publiczną. W praktyce okazało się, że odeszło tylko 3 ministrów. Tutaj żadnych głębokich, strukturalnych zmian nie było. Oczywiście po drodze mieliśmy niedawno zamieszki, tutaj też Macron. No po prostu trzyma się tej pewnej poprawności politycznej, podkreślając, deklarując, że nie ma związku między imigracją a tymi zamieszkami, a tym, że mimo że jest to jaskrawo oczywiste, że tych zamieszek nie byłoby, tej przemocy nie byłoby, gdyby nie polityka sprowadzania sobie taniej siły roboczej, kompletnie obcej kulturowo, która była przez te kilkadziesiąt lat. I tutaj Macron znów stara się czymś, przepraszam, zająć uwagę opinii publicznej. On, myślę, nawet świadomie skupia na sobie te chwilowo te emocje, czy również te emocje negatywne, ale jest po prostu w centrum uwagi. To jest taka jego taktyka medialna. W kwestii imigracji, no to on się tutaj odnosił do projektów opozycji. Oczywiście Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, ale również Republikanie, czyli ta postkolistowska centroprawica, trzeba pamiętać, w ciągu ostatniego roku od wyborów prezydenckich bardzo mocno w retoryce przesunęła się na prawo. To też jest kwestia tego, że został wybrany nowy przewodniczący Eric Ciotti, który polityk przez lata traktowany jako taki trochę prawicowy, może dziwak, może nawet nieco wariat w ramach samych republikanów. Człowiek, który deklarował chociażby, że my się od frontu narodowego różnimy tym, że możemy wygrać wybory bardziej niż programem. No i właśnie Scioti kolejne projekty antyimigracyjne zgłaszał i do tych kwestii się Macron odnosił krytycznie. Między innymi właśnie do pomysłu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, między innymi do pomysłu właśnie odebrania świadczeń socjalnych.
Tak, to jeszcze na koniec zapytam pana o to, co podał portal France 24, że Francja może wkrótce zająć miejsce Rosji jako drugiego światowego eksportera broni. Rosyjskie uzbrojenie i sprzedaż tego uzbrojenia cały czas spada, a z kolei nowe kontrakty eksportowe są z Paryża. Jak to jest komentowane? Jak Francja czuje się jako taki potentat, jeżeli chodzi o broń?
No, Francja stara się budować swoją pozycję od dekad tutaj i charakterystyczne jest właśnie, zaczęliśmy od Afryki, że bardzo stara się z Rosją ta rywalizacja, miejsce często w nieoczywistych, trochę egzotycznych miejscach. Mówiliśmy o Afryce, dotyczy to generalnie tak zwanego globalnego południa, na którym Francja stara się występować jako kraj, który jest owszem, europejski, bogaty, ale nieco bardziej zdystansowany od polityki Stanów Zjednoczonych. Charakterystycznym kierunkiem są Indie. Premier Modi był niedawno, 14 lipca, na Święcie Bastylii w Paryżu gościem honorowym. I Indie są krajem, w którym właśnie Francja przeskoczyła niedawno Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o ilość importowanego przez Indie właśnie z Francji uzbrojenia. Co więcej, właśnie Rosja, która od bardzo dawna jest w Indiach na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bycie tym importerem broni, czy eksporterem z punktu widzenia, no, Indie ją importują, no to właśnie Rosji ten odsetek spada, Francji rośnie, więc możliwe, że w ciągu najbliższych lat Francja nawet Rosję przeskoczy na tym polu i to jest nie only taki strategiczny cel też. Niedawna wizyta Macrona na Indo-Pacyfiku też była pod tym względem charakterystyczna. Macron stara się, czy szerzej elity francuskie starają się budować swoją pozycję w świecie tak zwanego globalnego południa, w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, oczywiście głównie tam, gdzie mają swoje były kolonie, ale nie tylko, no właśnie na swojej obecności wojskowej, pamiętajmy, że właśnie chociażby na Indo-Pacyfiku Francja jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który jest tam obecny politycznie, wojskowo, ma swoje 10 milionów kilometrów kwadratowych, ma swoje wyspy, ma swoje bazy wojskowe. Ma swoje strategiczne partnerstwo z Indiami. W Afryce też jest oczywiście mocno obecna wojskowo. No i Francja stara się po prostu występować, zrzucić z siebie trochę ten obraz państwa postkolonialnego na rzecz obrazu państwa, które będzie pomagać innym, nie zajmować jednoznacznego stanowiska w konflikcie USA-Chiny.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Kacper Kita, analityk, redakcja Nowy Ład. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my teraz przeniesiemy się muzycznie do Lizbony, gdzie trwają Światowe Dni Młodzieży i za kilka minut będziemy mieli już połączenie z księdzem Waldemarem Pawelcem, który jest pallotynem z Kijowa i w Lizbonie obecnie przebywa. Poranek w Radiu Wnet trwa i poranek także jest w Lizbonie. Światowe Dni Młodzieży odbywają się tam, a my mamy połączenie z księdzem Waldemarem Pawelcem, przełożonym wspólnoty Pallotynów w Kijowie. Szczęść Boże, dzień dobry.
Witam, szczęść Boże, dobrego ranku.
Dobrego poranka, bo w Lizbonie jest godzina wcześniej, prawda?
Dokładnie, za 15:07 w tej chwili.
U nas tak, za 12 minut godzina 8. Światowe Dni Młodzieży miały ogromny wpływ na wzrost świadomości narodowej Ukraińców. Ksiądz jest odpowiedzialny za wyjazd rzymskokatolickiej młodzieży z Ukrainy na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. I wczoraj chyba bardzo, bardzo ważny dzień, bo udało się spotkać z papieżem Franciszkiem Młodzieży Ukraińskiej.
No właśnie, to była bardzo niesamowita wizyta. Ona się odbyła w Nuncjaturze Apostolskiej w Lizbonie. 15 młodych osób, 15 młodych, ale również dwóch księży mogło wziąć udział w tym spotkaniu. To było bardzo wzruszające spotkanie ze świadectw tych uczestników. Spotkanie było dosyć długie, ono było zaplanowane na 20 minut, a tak naprawdę trwało ponad 40 minut. Z tego, co młodzież opowiadała razem ze swoimi duszpasterzami, to papież przede wszystkim słuchał. Papież słuchał świadectw młodych ludzi z terenów ogarniętych wojną, bardzo wzruszających zresztą świadectw. To byli bardzo różni ludzie. To byli ludzie, na przykład dziewczyna, która ma dwójkę swoich rodziców w tej chwili tak naprawdę w niewoli, w okupacji rosyjskiej. To byli ludzie, którzy musieli wyjeżdżać, musieli uciekać ze swoich terenów. To byli ludzie, którzy przekazywali świadectwa papieżowi z tego, jak na co dzień wygląda ich życie w Charkowie, Zaporożu, bombardowanym czy ostrzeliwanym rakietami. Także było to bardzo wzruszające. Ludzie mówili, że oni płakali i papież płakał, że oni sobie wzajemnie wycierali łzy. To było takie bardzo mocne dla nas wszystkich.
Na pewno było bardzo mocne i na pewno było bardzo potrzebne. No i myślę, że taka wizyta papieża Franciszka na Ukrainie też by była bardzo potrzebna, prawda?
Myślę, że w tym momencie byłoby to dosyć trudne już, ale ten najlepszy czas na wizytę papieża myślę, że już przeszedł, bo on był w ubiegłym roku. Tak mam takie wrażenie przynajmniej. Natomiast myślę, że bardzo ważne są te wypowiedzi papieża, o których on mówi. My też staraliśmy się pokazać rzeczywiście przez różne środki społecznego przekazu to, co papież generalnie sam powiedział.
No właśnie, co powiedział do młodzieży, co powiedział do młodych?
Papież poprosił o wybaczenie, że on nie może zrobić, że nie może zrobić wszystkiego, żeby pomóc w zakończeniu tej wojny, dlatego że wróg jest podły. To są słowa papieża. To jest bardzo mocne. To nie są dyplomatyczne słowa, które gdzieś tam brzmią, ale właśnie to ze świadectw tych młodych ludzi bezpośrednio, którzy byli wczoraj z papieżem. To były bardzo mocne słowa, bardzo mocne, wzruszające słowa też dla nich, poruszające, bo one odbiegają od tej retoryki, takiej narracji, która jest podawana przez różne źródła na temat wypowiedzi papieża Franciszka, na temat właśnie wojny na Ukrainie.
To na pewno musi być trudne, kiedy się spotykają dwie strony i kiedy w sumie okazują jakąś bezsilność wobec tego, co się dzieje na Ukrainie.
To jest ogrom zła, które się tam dzieje przede wszystkim. To jest walka ze złem i papież to potwierdził również. Papież to właśnie potwierdził, że on jest bezsilny, że on chciałby zrobić więcej, ale niestety nie może nic zrobić, dlatego że zło jest podłe. Tak to powiedział papież, tak to nazwał.
Zło jest podłe i widzimy, jak ono działa, jak ono funkcjonuje. Proszę księdza, to powiedzmy w ogóle jak nastrój, bo to jest jedno spotkanie z tą młodzieżą ukraińską, ale w ogóle jak papież był przyjęty, co mówił do młodych zgromadzonych w Lizbonie, jakie miał przesłanie?
Wczoraj było takie pierwsze spotkanie oficjalne, powitanie papieża, w którym przede wszystkim bardzo mocno papież powiedział, że Kościół jest otwarty dla wszystkich, na wszystkich. Kościół jest otwarty na wszystkich i dla wszystkich. To są chyba jakieś takie najmocniejsze słowa, które do mnie z tego całego przesłania papieża wczoraj dotarły. To nie chodzi, że Kościół popiera grzech. Kościół mówi o grzechu, Kościół nazywa grzech po imieniu. Natomiast nie zamyka przed nikim drogi do wspólnoty Kościoła. To były bardzo mocne mocne słowa, które ja tak szczególnie wczoraj z tego przemówienia papieża, wcale niedługiego, bardzo, bardzo konkretnego przemówienia gdzieś tam udało mi się wybrać. I myślę, że te słowa papieża, one były przyjęte przez młodych ludzi z ogromnym entuzjazmem właśnie tutaj w Lizbonie. Wiadomo, że Światowe Dni Młodzieży to jest mieszanka różnych kultur też. My często chcielibyśmy, żeby to wszystko było tak, jak my sobie wyobrażamy, ale tutaj przyjeżdżają ludzie z różnych kultur, z różnych środowisk również. Spotykamy ludzi również z terenów ogarniętych wojną, na przykład w Sudanie, gdzieś tam młodych ludzi z Palestyny. To jest ich codzienne życie i my wszyscy tak naprawdę jesteśmy tutaj razem, wszyscy mieszkamy. My mieszkamy na przykład w szkole tutaj razem z innymi grupami też ludzi. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki, ale przede wszystkim najważniejsze jest to bycie razem, to dzielenie się również Chrystusem. My tutaj przyjechaliśmy z taką ideą, że chcemy głosić Chrystusa ukrzyżowanego, cierpiącego, ale chcemy spotkać Chrystusa zmartwychwstałego. To jest takie główne hasło, przesłanie młodzieży z Ukrainy właśnie w Lizbonie. Przyjechaliśmy, żeby głosić, świadczyć o Chrystusie cierpiącym i ukrzyżowanym, ale spotkać Chrystusa zmartwychwstałego.
To piękne słowa i na pewno ważne i na pewno budujące. A jaki wpływ, jakie znaczenie dla młodzieży ukraińskiej, dla młodych mają te Światowe Dni Młodzieży? Jak ksiądz patrzy może na ich zmiany albo na to, jak reagują właśnie na te święto?
Po pierwsze, to naszym takim przesłaniem też do młodzieży, o które prosiliśmy jako duszpasterzy, jako koordynatorzy grup, jest to, żeby młodzież ukraińska była ambasadorami Ukrainy. Bo bardzo wiele informacji na temat wojny na Ukrainie jest wypaczonych, przekręconych przez środki społecznego przekazu. Nie wszyscy mają takie jednoznaczne również stanowisko do tej wojny poprzez rosyjską propagandę. Bardzo wielu ludzi może gdzieś popiera również tę rosyjską stronę. I my bardzo chcemy tego, żeby młodzież ukraińska była ambasadorami swojego kraju właśnie tutaj pomiędzy młodzieżą całego świata. Oni się spotykają w różnych miejscach, oni się spotykają na katechezach, na liturgiach, spotykamy się w naszym środowisku grup z Ukrainy, ale przecież na ulicy, w restauracjach, w różnych miejscach, w różnych lokacjach, gdzie są prowadzone, gdzie jest Festiwal Nadziei na przykład, w Belem, czyli w Parku Pokuty, to oni się spotykają z młodzieżą całego świata. I bardzo często ludzie reagują na ukraińską flagę dwojako. Po pierwsze, znaczy w ogóle na nasze grupy z Ukrainy ludzie reagują dwojako. Jeżeli nie mamy żadnych oznak, na przykład flagi albo jakichś tam znaków, że jesteśmy z Ukrainy, ludzie nas pytają, where are you from? Skąd jesteś? Jak mówimy, że z Ukrainy, to oni zaczynają być smutnymi, dlatego że widzą, że spotkali ludzi, którzy są z terenów objętych wojną. Wtedy zaczynają mówić o tym, gdzieś tam współczuć. My im dziękujemy za pomoc. Jeżeli idziemy na przykład z flagą ukraińską, no to ludzie krzyczą tam sława Ukrainie na przykład w swoich językach, przypuśćmy, albo podchodzą do nas, gdzieś tam ściskają nas, obejmują nas i też wyrażają swoje współczucie. Te reakcje są bardzo dwojakie.
Wczoraj miałam okazję rozmawiać na antenie z Rafałem Pożyzińskim, z dziennikarzem, publicystą, który również jest. No i księdza się o to zapytam, bo pojawiają się coraz częściej w mediach, pojawiają się na różnego rodzaju portalach takie zdjęcia, no właśnie związane z Eucharystią. Jak to wygląda? Bo mówi się o nadużyciach eucharystycznych, czy jak to wygląda, bo Komunia Święta jest wydawana czy rozdawana tylko przez duchownych, bo na tych zdjęciach chyba nie do końca tak jest i zaczęło to budzić zapytania i zaciekawienie, więc pytam u źródła, jak to wygląda na miejscu, proszę księdza.
Powiem szczerze, że w tym sektorze, w którym ja również byłem, bo byliśmy bardzo późno w czasie przyświętej otwarcia, Komunia Święta udzielana była przez szafarzy świeckich, tak, rzeczywiście. Myślę, że te zdjęcia też są trochę tak manipulowane rzeczywiście, dlatego że w środowisku tutaj z Europy Zachodniej szafarze świeccy to jest coś zupełnie normalnego. To myślę, że i w Polsce gdzieś tam, w polskim społeczeństwie też mamy świeckich szafarzy. Powiem szczerze, że kiedy rozmawiało się tutaj z młodzieżą w Portugalii, Hiszpanii, to ich nie dziwi to, że kobiety rozdają na przykład Komunię Świętą, dlatego że w ich wspólnotach parafialnych jest to coś normalnego. Dlatego myślę, że te zdjęcia to jest taka, to jest może w naszym środowisku, tak? Może być to interpretowane jako nadużycie na przykład, że oni nie mają alb, że oni nie mają, że oni nie są może odpowiednio, gdzieś tam nieodpowiednio wyglądają.
Nie, ale bardziej,
tak?
Pojawia się ten argument, że to nie byli ci szafarze nadzwyczajni, tak? Tylko że po prostu jacyś młodzi.
Trudno mówić, dlatego że oni mają właśnie identyfikatory takie ze zdjęciem i tam jest napisane, że to są szafarze nadzwyczajni, że to są szafarze Komunii Świętej, także oni mają normalne identyfikatory, oni są oznaczeni, to nie są przypadkowi ludzie, którzy byli zebrani z ulicy, tylko myślę, że przeszli jakąś formację też w pewien sposób, nawet przygotowanie do tego, żeby w takim środowisku również rozdawać Komunię Świętą. Może być pewnym takim nadużyciem to, że rzeczywiście w tym czasie, kiedy świeccy rozdają Komunię Świętą, księża siedzą pod ołtarzem i no oni to powinni robić, tak? Tak, ja to rozumiem i ja jestem w stanie to zrozumieć, tak? Może to jest bardziej kwestia, która może budzić pewne wątpliwości. I myślę, że warto też o tym mówić, warto też o tym rozmawiać, ale myślę, że ta rozmowa powinna być spokojna i nawet konkur, który gdzieś tam jest w pszenicy, nie powinien burzyć całego wydarzenia, którym jest pole pszenicy. Także musimy jakoś do tego podejść też racjonalnie i zdrowo. Mówić o tym oczywiście, tak, ale nie przekazywać też pewnych informacji wybiórczych, które gdzieś tam się spotyka w środku społecznego przekazu.
No i na koniec jeszcze 30 sekund mamy. Jak nastrój, jak klimat Światowych Dni Młodzieży właśnie z młodymi?
No ja staję się młodszym na kilka lat, jeżeli jestem z nimi, bo cały czas jesteśmy praktycznie razem i też dzielimy się wspólnie wiarą. Myślę, że to jest najważniejsze, że oni tego świadectwa wiary oczekują od nas, a takiej radości wiary możemy się uczyć od młodzieży. I to jest dla mnie takie główne jakby przesłanie, że świadectwem wiary powinniśmy się dzielić my jako starsi duszpasterze z nimi, głosić im Pana Jezusa, ale od nich możemy się uczyć radości wiary. Wspólnie możemy się ubogacać.
Bardzo dziękuję za ten głos. Ksiądz Waldemar Pawelec, przełożony wspólnoty Pallotynów w Kijowie, który teraz jest z młodzieżą rzymskokatolicką z Ukrainy właśnie w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. Szczęść Boże, dziękuję i pięknego
Szczęść
dnia.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Do spotkania.
Do spotkania. Godzina 8:00 punktualnie na naszych zegarach, a więc zapraszam na wiadomości.
Reklama. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Dzień dobry, 8:00 wiadomości. Armia ukraińska atakuje na Krymie i Morzu Czarnym. To nigdy nie miało się zdarzyć w Ameryce. Donald Trump formalnie oskarżony oraz zamieszki na Festiwalu Kultury Erytrejskiej w Sztokholmie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Armia ukraińska w nocy zaatakowała dronami morskimi położoną koło Noworosyjska nad Morzem Czarnym bazę marynarki wojennej Rosji, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Ukraina zaatakowała też bezzałogowcami okupowany Krym, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Na Krymie też odnotowano wybuchy w kilku miejscach. Miejscowa okupacyjna władza mówi, że też wszystko zostało zastrzelone, drony i tak dalej. No ale jak w rzeczywistości też ciężko powiedzieć, bo ta informacja jest od strony rosyjskiej.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. To nigdy nie miało się zdarzyć w Ameryce. To jest prześladowanie politycznego przeciwnika, który wygrywa z Bidenem dużą przewagą, powiedział dziennikarzom Donald Trump na lotnisku w Arlington pod Waszyngtonem przed wylotem do swojej posiadłości w New Jersey. Trump został wczoraj formalnie zatrzymany i postawiony w stan oskarżenia w sądzie w Waszyngtonie w związku z zarzutami dotyczącymi jego prób utrzymania się przy władzy i odwrócenia rzeczywistego wyniku wyborów. Śledczy zespołu specjalnego niezależnego prokuratora Jacka Smitha zarzucili mu, że będąc świadomym, iż jego tezy o fałszerstwach wyborczych są nieprawdziwe, próbował na ich podstawie unieważnić rzeczywisty wynik i doprowadzić do swojego zwycięstwa. Trump usłyszał 4 zarzuty, w tym działania w zmowie, by przeszkodzić w zatwierdzeniu wyniku wyborów oraz pozbawienia praw obywateli. Najcięższe z nich obarczone są karą do 20 lat więzienia. Pogrzeb 9 osób, które zginęły podczas powstania warszawskiego, odbędzie się dziś na cmentarzu powstańców warszawskich na Woli. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą świętą w kościele świętego Grzegorza Wielkiego, po której szczątki zostaną złożone do mogił. Dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek wyjaśnił, że szczątki należą w większości do osób cywilnych, które zginęły w sierpniu lub wrześniu 1944 roku, kiedy w tamtym regionie trwały ciężkie walki. Szczątki zostały odnalezione podczas prac archeologicznych prowadzonych w maju i czerwcu tego roku przy ulicy Koźmińskiej 7 na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabowidzących numer 8. W trakcie prac ekshumacyjnych ujawniono, że jednym z pochowanych w prowizorycznej mogile był powstaniec warszawski. Wojskowa junta, która w wyniku zamachu stanu przejęła władzę w Nigrze, poinformowała o unieważnieniu różnych umów dotyczących współpracy wojskowej z Francją. W Nigrze stacjonuje około 1000 do 1500 żołnierzy francuskich, którzy do tej pory pomagali walczyć z islamskimi bojownikami. W oświadczeniu wojskowi puczyści poinformowali, że zakończyli misje dyplomatyczne swoich ambasadorów we Francji, w Nigerii, Togo i USA. Jak wyjaśnili, są to kraje, które chcą przywrócić poprzednie władze. Wojskowa junta postanowiła ponadto, że na każdą agresję ze strony państw Afryki Zachodniej odpowie natychmiastowo. Sprawę komentował w poranku wNet redaktor Nowego Ładu Kacper Kita.
60 ostatnich lat, zwłaszcza w latach 70., 80., ale później też były pełne zamachów stanu i również kontrzamachów stanu w Afryce, w krajach frankofońskich, które często były właśnie inspirowane przez Francję. Jeżeli ktoś tracił władzę sprzyjający Francji, no to Francja starała się, żeby on tę władzę odzyskał ze względu na prestiż, ze względu na pozycję Francji, prestiż nadszarpnięty w ostatnich latach.
Mówił redaktor Kacper Kita. 52 osoby zostały ranne, w tym 8 ciężko, podczas wczorajszych zamieszek na Festiwalu Kultury Erytrejskiej w Sztokholmie. Zatrzymano około 180 osób, poinformował rzecznik policji. Według szwedzkich mediów około 1000 Erytrejczyków zaatakowało uczestników plenerowej imprezy z powodu ich związków z reżimem w Erytrei. Uzbrojeni w kije napastnicy podpalali namioty i samochody, atakowali także policję. Naoczni świadkowie mówią o kompletnym chaosie, pożarach i bijatykach. Według policji ranne zostały 52 osoby, z których 15 trafiło do szpitala. Stan 8 jest ciężki. Jak poinformowała stacja STV, rannych jest także 3 policjantów. Policja prowadzi śledztwo w sprawie gwałtownych zamieszek, podpaleń i utrudniania pracy służbom ratunkowym.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na zachodzie i południu od 21 do 25 stopni, na wschodzie od 24 do 26, chłodniej nad morzem około 19.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polskie kluby wszystkie awansowały w komplecie do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji, i tak jak w przypadku Rakowa do eliminacji Ligi Mistrzów. Lech wygrał na wyjeździe z Żalgirisem Kowno 2-1. Lech wygrywa 2-1 Marchwiński Baluła. To był mecz u siebie. Pogoń u siebie pokonała Linfield 3-2 i tutaj piękną bramkę zwycięską strzelił Bici Harian z daleka, z pięknym strzałem lewą nogą. Legia męczyła się z Ordbasami Szymket. Goście doprowadzili do stanu 2-2, ale wtedy Legia strzeliła gola na 3-2 i tym samym wygrała. Wszołek, Juri Ribeiro i Pekhart strzelcami bramek. Natomiast już wcześniej Raków pokonał Karabach Agdam. Z kim teraz zmierzą się polskie kluby? Lech zagra ze Spartakiem Trnawa. Pogoń Szczecin z Kahent z Belgii. Legia zagra z Austrią Wiedeń. Natomiast Raków z Arisem Limassol. I to już będą mecze, które będą stanowiły o ewentualnym awansie do fazy grupowej. Natomiast na Tour de Pologne mieliśmy wczoraj jazdę indywidualną na czas, 17 km wokół Katowic i w samych Katowicach. I najlepszy na tym dystansie był Włoch Mattia Catenao z grupy Quick Step, drugi João Almeida, Portugalczyk Team Emirates, a trzeci Geraint Thomas z Ineos. Lider Mohrić zakończył tą czasówkę na 11 miejscu i teraz jest bardzo ciekawa sytuacja w klasyfikacji generalnej, bowiem Mohrić i Almeida mają dokładnie taki sam czas, a więc o wszystkim będą decydowały dwa ostatnie etapy, dzisiejszy do Zabrza i później do Krakowa, chociaż większe szanse daje się Mohriczowi, między innymi jego kolega Almeidy z grupy, a więc Michał Kwiatkowski, popularny Kwiato z tej samej grupy Team Emirates, mówi o tym, iż Mohrić ma większe szanse na to, by wygrać Tour de Pologne. Na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej jest właśnie Michał Kwiatkowski. Jak powiedział, skupiam się na tym, by utrzymać to trzecie miejsce. Na zwycięstwie w Tour de Pologne w tym roku szans już nie mam, to powiedział Kwiato po wczorajszej czasówce. No a więc rozstrzyga się Tour de Pologne. Przypomnijmy, że jest to 80. jubileuszowa edycja tego wspaniałego wyścigu. Robert Sawina nie jest już trenerem żużlowców Apatora Toruń. Nie wróci do pracy po miesięcznym zawieszeniu. Bez niego zastąpił go Jan Zombik i w tym czasie popularne toruńskie anioły wygrały dwa mecze. Klub postanowił, iż doświadczony trener, były zawodnik Jan Zombik, zostanie po prostu na swoim stanowisku już do końca sezonu. Dzisiaj trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Zaplanowano dwa mecze właśnie na dziś, 18. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Widzewem Łódź, natomiast Łódzki Klub Sportowy Beniaminek zagra z Koroną Kielce, godzina o 20.30. No i ŁKS będzie miał bardzo mocne zadanie wreszcie wygrania meczu, bowiem dwa pierwsze spotkania z Legią, a później na wyjeździe z Ruchem po prostu przegrał, a więc Beniaminek jak najbardziej do poprawki. Natomiast też ciekawiej zapowiada się mecz w pierwszej lidze, Fortuna pierwszej lidze, 20.30, gdzie Wisła Płock zagra z Lechią Gdańska, więc jest to spotkanie dwóch spadkowiczów z naszej piłkarskiej ekstraklasy. Więcej o wydarzeniach sportowych także po godzinie 9. Teraz już serdecznie zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Maki.fm. Wyjeżdżasz z Łodzi.
Powiedział, że to jest rozkaz.
Igły. Agentki, które zmieniły historię.
To tutaj dowiem się, że mam burzyć Hamburg razem z Anglikami.
Dotrzyj, sfotografuj, złóż raport.
Staje się jednym z najcenniejszych szpiegów Armii Krajowej na terenie Rzeszy.
Słuchaj od 28 lipca na maki.fm.
Po reklamie.
Godzina 8.14. Słuchają Państwo Poranka w Net, a ja zapraszam już na wywiad główny.
To tam. Zapraszam na wywiad.
A gościem Poranka w Net jest pan Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Jest mi bardzo miło, że jestem w Radio w Net, bo tak właśnie się zastanawiam, że tutaj jeszcze w tej siedzibie waszej nie byłem nigdy.
No i jak?
No, po pierwsze centrum Warszawy, w takim miejscu po prostu, na które radio stać, na taką siedzibę. To jest naprawdę wielka rzecz. Gratuluję.
Bardzo się cieszymy, a najbardziej cieszymy się z tego, że pan minister w końcu do nas dotarł. 15 września. Boi się pan tej daty?
Nie. No tak naprawdę, panie redaktorze, ja się niczego nie boję. Jestem człowiekiem optymistą i się zawsze patrzę na świat optymistycznie i wiem o tym, że sobie poradzimy i również z tym. Zresztą zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński, że po 15 września do Polski, na rynek polski nie będzie wpływać zboże ukraińskie. I to jest dla mnie święta sprawa i oczywiście tak będzie.
Tak będzie. Dokładnie o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Czyli będziemy szli na zwarcie z Komisją Europejską, z Brukselą?
Żeby było jasne, panie redaktor, gdyby to zależało ode mnie i gdyby to zależało od Polski, zrobilibyśmy wszystko, żebyśmy się dogadali, bo po co nam jest kolejne jakieś tam zwarcie? I zresztą to też i cała piątka mówi naszej państw koalicyjnych, które zawiązaliśmy jako Polska te państwa koalicyjne i wszyscy tak mówią, żebyśmy się dogadali. No ale tutaj po prostu jasno mówimy, że interes naszych rolników, interes Polski jest ważniejszy niż jakieś tam
Ale co
przepisy.
Mówi Komisja Europejska dzisiaj? Nie. Komisja tak? Europejska mówi nie. 15 września odblokowujecie.
Chyba dziś mówi już miękko, bardziej miękko niż mówiła na początku, bo po wizycie pani Ursuli z Załęskim, po spotkaniu, to chyba było powiedziane bardzo twardo, że to będzie 15 września. Dzisiaj myślę, że już miękko. Ja ostatnio w Brukseli przedstawiałem to stanowisko naszej piątki i tak naprawdę takich twardych głosów, twardych, że po 15 nie ma możliwości przedłużenia, było kilka.
Francja i Niemcy?
Bardziej Niemcy. Francja chyba bardziej miękko powiedziała i nawet po rozmowie podszedłem do ministra Francji i mu podziękowałem za takie rozsądne, bo on mówi to samo co my, że musimy zbudować narzędzia na przyszłość. Musimy zbudować mechanizmy na przyszłość. To jest to samo, co my mówimy. Że my stoimy w tej chwili jako Unia Europejska, stoimy przed takim momentem bardzo ważnym historycznie. Albo zbudujemy te narzędzia i zbudujemy tą tak zwaną solidarność europejską, albo Niemcy i inne kraje, które chcą rządzić w Europie, zadbają tylko o swój interes, a my będziemy wtedy dbać o swój, jasne, o swoich rolników.
Do 15 września zostało zaledwie 11 dni, tak więc kiedy będziemy mieli informacje z Komisji Europejskiej?
Panie redaktor, sierpień mamy.
Przepraszam, półtora miesiąca. Widzi pan to? Zostało miesiąc i 11 dni. Ja już jestem w tym trybie wrześniowym. A czyli kiedy tak realnie możemy otrzymać jakąś decyzję z Brukseli?
Znając życie i znając Brukselę, to będzie to jeden z ostatnich dni przed 15 września, także tutaj oni nie podejmują decyzji wcześniej.
I zakładamy, że to będzie ten zakaz do końca roku 2023.
Na początek do końca roku, ale panie redaktor, drodzy państwo, no ja jeszcze niejednokrotnie powiedziałem, ale ja to powtórzę. No, i nawet za to byłem w jakiś sposób sekowany przez różne media w Polsce, polskojęzyczne, bo powiedziałem, że dla nas interes rolników jest ważniejszy niż jakieś tam przepisy unijne. Ja dosłownie tak powiedziałem i byłem za to sekowany, ale tak uważam, że przepisy unijne są ważne, ale interes naszych rolników, interes Polski, narodowy interes jest ważniejszy, po prostu, no to jest proste.
Nie obawia się pan tego, że właśnie Bruksela później będzie miała pretensje, bo możemy przeczytać, handel międzynarodowy jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. 2017 rok, umowa handlowa, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Ukrainę. 4 czerwca 2022 rok, także druga decyzja, rozporządzenie pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. I padają takie argumenty, że polski rząd łamie te przepisy, łamie to prawo.
No ale tak, panie redaktor, no dobrze, no łamie prawo, ale no, my odpowiadamy za Polskę, my odpowiadamy za naszych rolników, my odpowiadamy za nasz interes. No to prawo unijne jest ważniejsze, czy to, co my robimy tutaj dla Polski, co robimy, czy interes narodowy w ogóle, nasz Polski? No przecież to jest jasne. No gdyby nam kazali w Unii Europejskiej jakiś przepis przeciwko Polsce by podjęli, który by szkodził Polsce, no to oczywiście, że go nie będziemy respektować, bo dla nas interes narodowy jest ważny. najważniejsze i to jest normalne. Dopóki odpowiedzialność za Polskę, dopóki odpowiedzialność za polskie rolnictwo będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, to tak będzie. Będziemy o to dbać i tyle.
To ważne słowa, które padają z pana ust, ale można mieć delikatny problem. Z jednej strony słyszymy o tej blokadzie, o tym zakazie importu zboża z Ukrainy, a jednak import z Rosji cały czas jest, panie ministrze. Co się dzieje w tej materii?
No, to też, no, to też decydują jakby przepisy unijne, nie nasze, ale tu mówimy bardziej o imporcie z Rosji zboża, ale przez Europę. Do Polski zboże rosyjskie nie wpływa, tylko wpływa, jeżeli już, to rosyjskie zboże wpływa na południe Europy, przez południe Europy. W tej chwili to nie wiadomo, czy w ogóle wpływa, bo jest ten zakaz czarnomorski, ale tutaj tak naprawdę, gdybyśmy się nad tym wszystkim zastanowili, to problemem w Europie to było zboże, tanie zboże też rosyjskie, bo ono wpływało do Europy od Portugalii, od Hiszpanii i ono obniżyło cenę w Europie na tej tak zwanej giełdzie paryskiej na Matifie. I to był ten największy problem. Gdyby cena w Paryżu, no bo to jest taki wyznacznik dla Europy, była wyższa, to nawet byśmy w Polsce wielkiego problemu nie mieli.
Ale dlaczego nie ma embarga na rosyjskie zboże?
No to trzeba zapytać, pani redaktor Komisji Europejskiej.
Ale ja pytam ministra rolnictwa, który jest w stanie razem z premierem Morawieckim powiedzieć stop dla zboża z Ukrainy, ale a nie jesteśmy w stanie powiedzieć stop dla zboża z Rosji?
Pani redaktor, nie płynie zboże Rosji do Polski, żeby było jasne.
Żadne?
Nie.
Żadne firmy nie kupują?
Nie. Ja nie znam takiej sytuacji, ale nie ma czegoś takiego, żeby...
Wczoraj co innego na naszej antenie mówił pana kolega z klubu parlamentarnego, pan Ardanowski, że co, są że firmy.
Nie płynie, jeżeli rosyjskie zboże płynie, to na południe Europy. I to mówimy od dłuższego czasu. Ono płynie do Europy. Ono może przez Hiszpanię może by płynęło do Polski, ale to cenowo by się nie opłaciło, żeby popłynęło do Hiszpanii i wracało do Polski. Także tutaj nie ma problemu tego, żeby do Polski wpływało, tylko jest problem, że płynie do Europy rosyjskie zboże i to obniżyło cenę.
To
i myślę, że mój kolega Arnowski powiedział to podobnie, tylko że może...
Powiedział, że są firmy, które kupują rosyjskie zboże w Polsce, po prostu. To takie firmy są.
Panie redaktor, nie znam takiej sytuacji. Jestem przekonany, że to nie jest do końca.
Ale pan prawda. W kwietniu przecież mówił, że Unia pozwala na to, że do Europy wpływa za dużo zboża z Rosji. To spowodowało, że ceny skupu są tak niskie. Będziemy tę sprawę analizować.
I mówię to samo.
Jest to zboże, które przyjechało do nas, ale nie pojechało dalej, ponieważ firmom, które chciały na nim zarobić, nie opłaca się go wywieźć. To z kolei Ukrainie. Sprawa tych firm będzie poruszana. Ja jeszcze wrócę do tego zboża.
Także tutaj powiedziałem to samo, co teraz mówię. Płynęło i chyba nawet płynie jeszcze rosyjskie zboże do Europy, ale od południa Europy.
Ale czy tylko może płynąć statkami to zboże z Rosji? Nie może żadną inną drogą do nas przyjeżdżać?
No, panie redaktor, jak?
No ja nie wiem, jak się właśnie. Pana pyta, panie ministrze.
Nie ma w tej chwili takiej sytuacji. To jest, myślę, że jeżeli ktoś tak powiedział, to chyba nie do końca zna prawdę. Płynie rosyjskie zboże do Europy, ale południową, na południe
Europy. A jak jest z kolei zbożem, z importem z Białorusi zboża do Polski?
Panie redaktor, też nie znam sytuacji, żeby płynęło. W tej chwili do Polski nie płynie zboże z tej strony, ze wschodu.
Może ale pan mówi, panie ministrze, że pan nie wie, czy płynie, ale nie ma zakazu w Polsce.
Panie redaktor,
nie ma zakazu importu, prawda? Ani z Rosji, ani z Białorusi.
Panie redaktor, no zakazu nie ma.
A czemu
ale
go nie ma?
Bo to jest, przepisy są unijne. To, że w tej chwili jest zakaz ukraińskiego zboża do Polski, to jest unijny przepis, bo tym reguluje Unia Europejska, Komisja Europejska, nie Polska. My możemy tylko zrobić 15 września, jeżeli Komisja nie przedłuży, zrobić to samo, co zrobiliśmy 15 kwietnia. Zablokować granicę, żeby do Polski nie płynęło. I to możemy zrobić.
A czy tak nie powinniśmy zrobić jeżeli by płynęło z Rosją zboże, i z Białorusią?
Panie redaktor, jeżeli by płynęło zboże rosyjskie i białoruskie do Polski, tak samo byśmy zrobili. Bez dwóch zdań.
A czyli pan zapewnia, że takich importów nie ma teraz?
Tak.
Ale skąd pan to wie? Jakaś firma nie kupuje.
Panie redaktor, proszę zgłosić do Krajowej Administracji Skarbowej z zapytaniem w tej sprawie.
Zgłoszę się na pewno. No to wróćmy do Unii Europejskiej. Dlaczego Unia Europejska nakłada sankcje na polityków rosyjskich, na polityków białoruskich, na różnego rodzaju prokuratorów, a w tak banalnej sprawie, znaczy banalnej, istotnej, bo przecież Rosja zarabia na zbrojenia, jeżeli chodzi o zboże, nie ma konsensusu. Czy Pani to w ogóle jest poruszane na spotkaniach ministrów rolnictwa?
Panie redaktor, ja poruszałem to i mówiłem, żeby się zastanowić nad zbożem rosyjskim, które płynie do Europy. Ja osobiście to poruszałem na Agrofiszu i na spotkanie z Dobrockisem, również komisarzem do spraw handlu, żeby się nad tym zastanowić. Z tym, że to jest sytuacja taka, że myślę, że to są pewne uzgodnienia między Komisją Europejską a Rosją, że jeżeli blokują zboże rosyjskie, to też będzie blokowane zboże ukraińskie, ale to chyba nie tylko chodzi o zboże w produkty spożywcze. Myślę, że tutaj mi jest trudno tutaj tłumaczyć tej sprawy i nie chciałbym tłumaczyć Unii Europejskiej w tej sprawie, ale myślę, że chodzi o to, że jeżeli chodzi o spożywkę, to znaczy żywność, że tutaj, no, żeby nie było zarzutu do Komisji Europejskiej, że brak żywności w Afryce jest spowodowany embargiem jakimkolwiek. Myślę, że to o to chodzi, ale mi jest trudno tłumaczyć. To są decyzje Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej i te pytania lepiej by było skierować do Komisji Europejskiej.
Ja rozumiem tylko, że jeżeli chodzi o węgiel, to Polsce udało się, polski rząd był bardzo mocny, jeżeli chodzi o to stanowisko, a nie widzimy takiej narracji właśnie, jeżeli chodzi o to zboże z Rosji i z Białorusi.
Ale pani redaktor, jeszcze raz mówię. Nie ma w tej chwili, może inaczej, nie słyszałem w tej chwili, żeby płynęło zboże z,
a pan Ardanowski
Rosji,
słyszał.
Z Rosji do Polski. Nie słyszałem. No to trzeba pytać pana Ardanowskiego. Jak ma takie dane, no to jest jego...
Podawał nazwy koncernów międzynarodowych, przede wszystkim kanadyjskich, amerykańskich, które w swoim całym portfelu zakupu zboża też mają zakupy między innymi z Rosji.
Ale to, pani redaktor, to jest zgoda, bo koncerny, które handlują zbożem, na pewno kupują również zboże rosyjskie, ale to są koncerny europejskie, które sprowadzają, tak jak powiedziałem, przez południe Europy.
No ale jakby miały zakaz w Polsce, to by nie sprowadzały.
Ale przez Polskę nie sprowadzają.
A w ogóle by nie mogły wwieźć zboża z Rosji do Polski, tak?
Ale pani redaktor, nie. Myślę, że tak, że ta rozmowa nie ma sensu w ten kierunku. Pasowałoby zapytać o to Krajową Administrację Skarbową, bo pani redaktor próbuje mi wmówić, że rosyjskie... Ja takiej wiedzy nie mam, żeby rosyjskie zboże wpływało na teren Polski. Po prostu nie ma.
Mówię o zakupach rosyjskiego zboża, które do Polski trafia. No mówił o tym wczoraj minister, były minister. Przepraszam, ale spójrzmy jeszcze na dane, które są z zestawienia Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli chodzi o import, całkowity import zbóż i produktów spożywczych. Rok do roku, mówię oczywiście 2022-2021, poziom importu zbóż do Polski wzrósł niemalże dwukrotnie. Z czego to wynika, panie ministrze?
Jeszcze raz proszę.
Import zbóż i produktów zbożowych rok do roku 2022 do 2021 wzrósł ponad dwukrotnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak
import
się dzieje?
Import tak. Zboża do Polski?
I produktów zbożowych, tak.
Pani redaktor,
tak.
Początek roku oczywiście import był jeszcze do Polski, ale w tej chwili nie ma żadnego importu do Polski, jeżeli chodzi o zboża, jeżeli to jest tranzytem. Jeżeli mówimy o tranzycie, to w lutym, w marcu w tranzycie przez Polskę przepłynęło 114 tysięcy, 120 tysięcy, w czerwcu przepłynęło 262, dwukrotnie. To znaczy, że eksport z Ukrainy jest, ale w Polsce tylko i wyłącznie jest to tranzyt do Polski, nie wpływa.
Jeżeli mówimy o tranzycie, to ten tranzyt jak wygląda? W ogóle jak wygląda ta droga? Przyjeżdża to zboże na granicę? Jak wygląda ta droga tego zboża?
Tak, przyjeżdża zboże na granicę. Jeżeli jest to zboże w tirach, to są kompletowane po kilka sztuk tirów i jest przewożone, znaczy jest prowadzone, jest to zboże przez Krajową Administrację Skarbową za granicę Polski, to znaczy do Niemiec albo do portu. Jeżeli przypływa to zboże przyjeżdża pociągiem, to jest, no oczywiście musi być przeładowywane, ale jest to przeładowane, przeładunek pod kontrolą kasu, tam, gdzie są, gdzie jest przeładowane i wieziony jest do portu.
A czyli każdy transport, rozumiem, Krajowa Administracja Skarbowa nadzoruje?
Tak, każdy transport jest nadzorowany.
A to rozwiązanie, o którym mówiono jakiś czas temu, Polskie Stronnictwo Ludowe mówiło o kaucji, która była, pojawiała się w każdym razie, kiedy nie było jeszcze tego embarga, kiedy nie było tego zakazu. Myśli pan, że to jest dobre rozwiązanie?
Panie redaktor, każde rozwiązanie, które zablokuje wpływ zboża do Polski, jest dobrym rozwiązaniem, ale myślę, że w tej chwili to, co jest w tym momencie, jest dużo lepsze, dlatego że jest to no, pod wielką, pod całą kontrolą, także to nie ma możliwości w jakikolwiek, bo może by było, jeżeli byłaby to kaucja, to może by się opłaciło tą kaucję nie zapłacić i przywieźć do Polski, a tutaj na pewno to zboże do Polski nie płynie.
I już zostawiamy na razie temat zboża, porozmawiamy chwilę o polityce. Plan PiS ma zaskoczyć opozycję i dać jej przewagę. Wiemy, że tym jednym z głównych elementów jest 800+, na które państwo się zdecydują najprawdopodobniej. No i referendum, które ma być. Wiemy, że pytanie o relokację cudzoziemców, ale mają pojawić się też inne pytania. Jakie pytania, panie ministrze, się pojawią?
No, jakby to wyglądało, gdybym nawet wiedział, jeżeli nawet bym wiedział, bym dzisiaj to powiedział w radio, na pewno takich rzeczy nie powiem w radio. Od tego jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, od tego będzie konwencja, która na pewno te informacje poda. No, na pewno nie mam ja delegacji do tego, żeby...
Relokacja cudzoziemców, a będzie tam coś na przykład na temat Ukrainy?
Panie redaktor, bardzo panią lubię, ale myślę, że jest to delegacja dla pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, nie moja.
To zapytam się inaczej. Jakie pytania pan by chciał, żeby się znalazły w tym referendum?
Panie redaktorze, jeszcze raz powiem. To są rzeczy, które będą ustalane w partii. Moje widzimisię i moje chcieństwo w tej sprawie nie ma.
A myślę, że na pewno ma minister rolnictwa w rządzie strategiczny resort. Myślę, że to ważne.
No, na pewno bym zapytał, czy Polacy są za tym, że Platforma Obywatelska i opozycja chciała zabrać i przegłosowała 6,5 miliarda złotych z rolnictwa, z tej pomocy właśnie wojennej, która jest dla polskiego rolnika, z tych 10 miliardów, które jest na nawozy, na paliwo, na zboże. Chcieli zabrać 6,5 miliarda i zapytałbym na pewno Polaków, czy się zgadzają z taką polityką, żeby zabierać polskim rolnikom w sytuacji, gdzie jest wojna, tak duże pieniądze.
To na pewno ważne. No i teraz wybory. Wybory wielkimi krokami się do nas zbliżają. Jeszcze parę miesięcy przed nami. Kampania wyborcza w sumie trwa już od kilku miesięcy. No i chyba Konfederacja jest tym głównym języczkiem uwagi, prawda, panie ministrze?
Dla kogo?
No, dla tych, co wygrają.
Nie, panie redaktor, ja myślę, że myślę, że pójdziemy w takim kierunku i tak będzie, że wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość ze Zjednoczoną Prawicą.
Samodzielnie?
Panie widzę, wątpię, ale ja nie wątpię w to, dlatego że ja się spotkam z ludźmi, spotkam się z rolnikami.
Mimo, wiem, że nadzieja umiera ostatnio.
Nie o to chodzi, ale spotkam się z rolnikami i ludzie wiedzą o tym, że na tak trudne czasy jest to jedyny rząd. No, proszę się wyobrazić, co by było, gdyby dzisiaj rządziła Platforma Obywatelska.
Albo gdyby rządzili
ci, którzy próbują w jakiś sposób zdestabilizować jeszcze sytuację w Polsce różnymi wpisami. Dziś jest potrzeba rządu takiego, który będzie bronił interesu Polski, będzie bronił interesu narodowego, będzie z Polakami w tej trudnej sytuacji. My jesteśmy z Polakami. My nie mówimy, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane. My nie mówimy, że nie ma pieniędzy, tylko jesteśmy, bo wiemy, że to jest nasz obowiązek i to robimy.
A czy wyobraża pan sobie rząd, koalicję z Konfederacją?
Panie redaktor, ja myślę, że tak, że jeżeli by Konfederacja chciała współpracować, to oczywiście, że z każdym będziemy współpracować, jeżeli będziemy mieć te same poglądy, jeżeli chodzi o sprawy narodowe, o te nasze polskie sprawy.
I ale to jakie jest bardzo to są ważne. Te polskie narodowe
jeżeli, sprawy? Jeżeli Konfederacja też troszkę odetnie się od Rosji, no bo częste wypowiedzi Konfederacji są prorosyjskie. Ja się z tym nie zgadzam. Panie redaktor, ostatnie głosowanie w Sejmie, gdzie było dodatek emerytalny, emerytalny dla opozycjonistów i dla mnie z bólem serca zobaczyłem listę, że Konfederacja zagłosowała przeciw. No to są rzeczy, albo błędy polityczne, albo chcą w taki sposób się zwrócić na siebie uwagę. No ja się z tym nie zgadzam, ale powiem szczerze, z wieloma posłami Konfederacji rozmawiam i myślę, i będę rozmawiał, jeżeli mówimy o sprawach tych naszych polskich, to oczywiście, że tak, no, nie ma dwóch zdań, tylko że to no, pewne rzeczy na pewno, albo może pewne osoby, które tam prim w Konfederacji, a taki może prim ciągnący w stronę Rosji. No ja się z tym nie zgadzam. No dziś robienie polityki, znaczy kreowanie polityki w Polsce rosyjskiej jest zawsze było błędem. W historii
widzi
zawsze.
Widzi pan w rządzie Zjednoczonej Prawicy Krzysztofa Bosaka na przykład jako ministra edukacji albo ministra kultury?
Panie redaktor, ministrem edukacji najlepszy jest w tej chwili Przemysław Czarnek.
No ale jakby Krzysztof Bosak zdecydował, to jaką tekę
ja
by dostał?
Po wyborach widzę Przemysława Czarnka na steką ministra edukacji.
A Krzysztof Bosak na przykład jaką tekę by dostał?
Panie redaktor, no, w tej chwili w reżimie z fuszców. Jeżeli Konfederacja zmieni swoją politykę w stosunku do Rosji, i nie będzie ciągnęła w stronę Rosji. Jeżeli Konfederacja zmieni swoją politykę właśnie do opozycjonistów, nie będzie przeciwko opozycjonistom głosować, to jesteśmy do tego, żeby usiąść do stołu. Ale to dziś za wcześnie, żeby o tym mówić. Dziś my realizujemy nasz narodowy interes, nasze sprawy, które są dla Polski najważniejsze i będziemy to robić. I będziemy to robić z każdym, kto będzie chciał służyć Polsce. Służyć Polsce, a nie Brukseli, ani Rosji, ani komukolwiek innemu.
Myśli
ani
pan...
Niemcom, bo przecież mamy też tutaj partie, które chcą chętnie służyć Niemcom.
A które
my
to
chcemy,
partie?
My chcemy służyć... My
panie
chcemy
ministrze, służą
no, panie
Niemcom.
Redaktor, no ostatnio film Reset pokazywał, że są ludzie, którzy chcieli służyć i Rosji w Polsce i Niemcom w Polsce. No, zamykanie stoczni w tym samym czasie, gdy Merkelowa otwierała swoje stocznie, no to jest służenie Niemcom. Proste. Tych przykładów bym mógł mnożyć, że Platforma Obywatelska swoimi działaniami służyła bardziej Niemcom niż Polsce.
I do tego potrzebna jest komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. Rozumiem i że ta komisja jeszcze bardziej otworzy społeczeństwu oczy.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy widzieli. I ja myślę, że tak naprawdę, panie redaktor, pierwsze słowa o komisji powiedział Donald Tusk, a później się z tego bardzo szybko wycofał. Nie, że nie chce tej komisji, to znaczy, że ma coś do ukrycia. A ja bym bardzo chciał, żebyśmy dokładnie wiedzieli. Jeszcze w mediach jest wielu ludzi, redaktorów, albo nawet właścicieli gazet, nie chcę mówić tu na antenie, o jakim mam na myśli w tej chwili, którzy byli szkoleni w Moskwie. Którzy szkoleni byli w stanie wojennym w Moskwie i dzisiaj kreują tą politykę medialną. To jest haniebne i to powinno być zamknięte.
Uważa pan, że kto powinien być członkiem takiej komisji do spraw tych rosyjskich wpływów?
Rozsądni posłowie.
Ale posłowie nie mogą być.
Dlaczego?
Nie mogą być członkowie parlamentu.
No to może powiem inaczej.
Panie ministrze, ja pan nie, by chciał być po prostu.
Nie, ja nie, ja nie. Ja nie chciałbym być. A ja, to rozsądni ludzie, jeżeli nie posłowie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Z uśmiechem kończę. Pan Robert Terlus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ale niech pan zdradzi jeszcze swoje gusta muzyczne, bo wybrał pan piosenkę do dzisiejszej rozmowy.
No ja jestem sentymentalny, lubię sentymentalne piosenki. Lubię sobie czasami wieczorem usiąść, jak już tak mam luz, a piątek nieraz jest takim luzem, albo sobota wieczorem.
Ja myślałam, że minister pracuje cały czas.
Wziąć sobie fajkę, chociaż tak za 2 godziny, zapalić fajkę i posłuchać na przykład Michała Bajora.
A jaki tytoń pan kupuje do tej fajki?
Panie redaktor, nie wiem, czy powinienem
z jakiego kraju może?
O, no to oczywiście, że Polski.
Oczywiście, że Polski. Robert Terlus, bardzo dziękuję.
Nie, to pomyłka. Andrzej Kowalski, ale całkowicie prywatna osoba.
To przepraszam bardzo w takim razie. Widzą Państwo, czasami się zdarza tak, że te numery się gdzieś po prostu nam gubią. Numer do pana generała jeszcze raz wybieramy. Mam nadzieję, że się dodzwonimy. Takie chochliki w piątek. Mam nadzieję, że Państwo się po prostu uśmiechają. My tutaj się uśmiechamy. Czasami tak się zdarza, więc jeszcze raz spróbuję się dodzwonić do pana generała Andrzeja Kowalskiego. Halo, halo, czy się słyszymy? O, dzień dobry, dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry.
Przed chwilą była mała pomyłka, ale już wszystko zostało naprawione. Pan generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Jeszcze raz serdecznie witam. No to zacznijmy od grupy Wagnera, od tego, co dzieje się na Białorusi. Panie generale, jakie jest uzbrojenie tej grupy Wagnera? Czy to jest realnie naprawdę takie duże zagrożenie? Wczoraj pan minister Mariusz Błaszczak, premier Mateusz Morawiecki, konferencja prasowa, spotkanie z żołnierzami, odprawa wojskowa i wzmocnienie wschodniej flanki NATO i wschodnich terenów Polski.
Nam audycji nie starczy na omówienie takich zagadnień, ale tak próbując to wszystko pokrótce zebrać, mamy taki wydrukowany obraz, który jest skrajnym obrazem. Z jednej strony widzimy przekaz, który nam mówi o tym, że grupa Wagnera to jest zbiorowisko więźniów zwerbowanych przez Prigozina w więzieniach, takich klasycznych zeków rosyjskich, którzy po krótkim przeszkoleniu zostali rzuceni na front. A z drugiej strony mamy taki obraz pokazywany w internecie świetnie wyszkolonych i świetnie uzbrojonych żołnierzy specnazu. No i oczywiście trzeba byłoby z rozsądkiem spojrzeć w ten sposób, że dokładnie tak to wygląda. To znaczy z jednej strony mamy tam trzon grupy Wagnera, która składa się z żołnierzy kontraktowych, którzy skończyli swoją pracę w wojsku rosyjskim i przeszli do grupy Wagnera. Bardzo często są to ludzie po wojskach powietrzno desantowych albo po specnazie, więc jest to na pewno elitarna część armii rosyjskiej. Są to ludzie, którzy z wyboru stali się najemnikami, stali się kimś, kto za pieniądze jest w stanie robić wszystko. Wszystko to znaczy to, co najgorsze nam wyobraźnia podpowiada. A z drugiej strony tam faktycznie jest grupa zeków, którzy po krótkim przeszkoleniu zostali włączeni w struktury tych oddziałów. Ale tutaj jedna rzecz szalenie istotna. Pamiętajmy, że nawet taki zwykły zek, który przez 3 miesiące pod Bachmutem wytrzymał w okopach i przeżył, ma doświadczenie bojowe, które jest na pewno wyjątkowe i groźne. A jeśli chodzi o poziom wyszkolenia żołnierzy grupy Wagnera, tych, którzy stanowią jej trzon, to pamiętajmy, że oni szkolą się po pierwsze całe życie w wojsku, a po drugie mają specjalną bazę szkoleniową, która jest w Mołkino w kraju krasnodarskim. Jeżeli sobie każdemu polecam, zobaczymy na Google Earth zdjęcia satelitarne tego obszaru poligonu, który tam jest zbudowany, zobaczymy, że szkolenia, które tam się odbywają, są szkoleniami bardzo wszechstronnymi, pozwalającymi tym żołnierzom opanować wszystkie zagadnienia pola walki. Także na pewno mamy do czynienia z siłą bojową, która jest siłą znaczną. Całe szczęście dla nas w jakiś sposób rozproszoną w tej chwili jeszcze, dlatego że grupa Wagnera operuje w różnych częściach świata. Ten fragment grupy Wagnera, który w tej chwili jest przez nas jakoś tam szczególnie obserwowany, to jest całe szczęście tylko fragment. Niestety nie wiemy precyzyjnie jaki, bo dane są medialne od kilkuset żołnierzy do kilku tysięcy i też nie wiem, jakie są proporcje wśród tych żołnierzy, tych, którzy są właśnie trzonem grupy Wagnera i tych, którzy zostali zwerbowani w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo to troszeczkę nam umyka, że grupa Wagnera nam się kojarzy właściwie w sumie nie wiadomo z czym, no z mordami, tak? Kojarzy nam się taką straszliwą masakrą.
Tak, agresją, przemocą.
Tak, a grupa Wagnera w ogóle jako pewien pomysł działań zewnętrznych Rosji, a przecież ona była tworzona przez specjalistów z wywiadu wojskowego, którzy bazując na doświadczeniach z lat 80., 70., kiedy partyzantka komunistyczna robiła rewolty w różnych krajach, oni właśnie wymyślili takie narzędzie. Grupa Wagnera ma 3 rodzaje zadań. Takie klasyczne, defensywne, czyli ochrona pewnych obiektów. I to widzimy, że oni na przykład przy instalacjach, nie wiem, biznesowych rosyjskich w Afryce są lokowani. Są też w działaniach ofensywnych, czyli na przykład muszą pewien teren zająć i wyprzeć konkurencję i ten teren w jakiś sposób utrzymać, ale jest trzecie zagadnienie czy trzecie zadanie, które jest szalenie niebezpieczne i chyba niedoceniane, to jest tworzenie strefy chaosu. Czyli tak naprawdę wprowadza się tę grupę, wprowadza się tę firmę, bo to jest prywatna firma przecież, wprowadza się tych żołnierzy w jakiś rejon po to, żeby destabilizować.
I tak się dzieje w Polsce, prawda? I tak się dzieje przy granicy z Białorusią.
Proszę zobaczyć, że historia grupy Wagnera, tak naprawdę obecność ich w ciągu ostatnich 8-9 lat w różnych krajach afrykańskich, w Syrii, to tak naprawdę jest właśnie taki efekt. Tam, gdzie oni się pojawili, tam upadała państwowość, tam dochodziło do bardzo silnych starć wewnętrznych i tam właściwie można powiedzieć rozszerzała się ta strefa chaosu. I właśnie obawiam się, że jeśli chodzi o scenariusz na Polskę, to jest właśnie to, że to jest myślenie w tych kategoriach. Oni w jakiś sposób chcą poprzez obecność grupy Wagnera, oni to znaczy Kreml, bo to przecież wiadomo, że to są ci oni, chcą w jakiś sposób wpłynąć na sytuację wewnętrzną w Polsce, tuż przed wyborami parlamentarnymi. I to mnie chyba najbardziej niepokoi, bo ja cały czas przed oczyma mam zamach na generała Pietrzyka. Tak zupełnie już zapomniany zamach. On się przecież wydarzył, przypomnę może słuchaczom, generał Edward Pietrzyk był ambasadorem Polski w Iraku w okresie bardzo gorącym, kiedy Irak był właściwie jednym wielkim tyglem nieustannych zagrożeń. Generał Pietrzyk zgodził się być tam ambasadorem. Bardzo niebezpieczna misja, ona się faktycznie skończyła prawie że tragicznie dla niego, bo był bardzo ciężko ranny w zamachu, który polegał na tym, że w trakcie przejazdu ulicami Bagdadu eksplodował samochód pułapka, zginął jeden z borowców, który ochraniał generała Pietrzyka, dwóch innych zostało rannych. Dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce kilka tygodni przed wyborami w Polsce. Nikt nigdy nie zbadał, jaki był wpływ tego wydarzenia na sytuację wewnętrzną, polityczną w Polsce i jaki był wpływ tego wydarzenia na wybory w Polsce. Więc mam taką nieustanną jakby myśl, która mnie męczy, tak? Tym się z państwem dzielę, że grupa Wagnera jest takim podmiotem, który używany jest właśnie do destabilizacji, do stworzenia strefy chaosu, do spowodowania, że sytuacja wewnętrzna w jakimś państwie pęknie i dojdzie do silnego przesilenia.
I to może się dziać, na to przynajmniej reaguje polskie wojsko, ale faktycznie, jak mamy na to patrzeć? Z jednej strony grupa Wagnera szła na Moskwę i żołnierze chcieli obalić Władimira Putina. Teraz de facto okazuje się, że Wagnerowcy współpracują z Łukaszenką, współpracują z Putinem, żeby właśnie na przykład destabilizować sytuację w Polsce czy w innych krajach nadbałtyckich. No to jaki jest ten cel grupy Wagnera, panie generale?
Myślę, że jeszcze poczekamy trochę na jakąś sensowną i jednoznaczną interpretację tak zwanego puczu Prigozhina. Jak czytam różnych specjalistów, którzy naprawdę są utytułowanymi ludźmi i od lat zajmują się na Zachodzie analizami sytuacji w Rosji, no to właściwie można powiedzieć, że interpretacje są w tej chwili od sasa do lasa najprzeróżniejsze, tak, że to był pucz sterowany, a z jednej strony pucz niesterowany, więc jakby ja na razie czekam na dopływ większej ilości danych. W tej chwili mam takie wrażenie, to jest tylko i wyłącznie moja pewna ocena, że mamy do czynienia z jakąś inscenizacją, która była bardzo mądrze zrealizowana w związku z nadchodzącym szczytem NATO, z koniecznością pokazania upadającej Rosji, co wpłynęło na pewno bardzo znacznie na ożywienie wszystkich tych, którzy w gronie NATO są sceptykami silnej konfrontacji z Rosją. I to, że w tej chwili mamy sytuację taką, że nie wiem, no, na przykład taka informacja, która krążyła, szef wojsk powietrzno-desantowych, generał Ciepliński, miał być aresztowany łącznie z innymi generałami. Teraz się okazuje, że on się ma świetnie i właśnie niedawno miał jakąś publiczną wypowiedź wskazującą na kolejne tworzenie jednostek wojskowych właśnie w tym zakresie wojsk powietrzno-desantowych. Więc wszystko to razem wygląda dosyć dziwacznie. Już nie wspomnę o losach Prigozhina, który pojawia się na szczycie państw afrykańskich w Petersburgu. Nikomu to nie przeszkadza, nikt go nie aresztuje.
Czyli ten pucz miał znaczenie propagandowe i to była po prostu maskirowka?
Takie mam wrażenie, że to był pewien scenariusz, który miał oddziaływać na sytuację bezpośrednio przed szczytem NATO i miał doprowadzić do tego, że szczyt NATO nie będzie aż tak radykalnie zakończony, jak mógł być. Po prostu dostarczono paliwa wszystkim tym, którzy byli zwolennikami dogadywania się z Putinem, a nie konfrontacji z Rosją. Także to jest chyba na razie moim zdaniem taka najsensowniejsza myśl, która interpretuje to wydarzenie konsekwentnie do końca. Ja nie widzę jeszcze przesłanek wskazujących na upadek Putina i upadek jego reżimu. Wydaje mi się, że niestety mamy do czynienia z bardzo dobrze prowadzoną konsolidacją. No chociażby w tej chwili podjęta operacja w Syrii, która jest bardzo ciekawym działaniem połączonym z Iranem w celu wypchnięcia wojsk amerykańskich całkowicie z Syrii. To jest bardzo ciekawe działanie. To, co mieliśmy przed chwilą w Afryce, właściwie wypchnięcie całkowite Francuzów z Sahelu. To są wszystko operacje, które robią Rosjanie konsekwentnie. No też nie widzimy takich rzeczy, które dzieją się bardzo daleko, czyli na przykład za kołem podbiegunowym czy na Dalekim Wschodzie budowanie na przykład wielkiej infrastruktury teleinformatycznej, która łączy szlak północny, szlak morski, budowanie tam baz wojskowych. To wszystko dzieje się w trakcie wojny. Tak? To się dzieje wtedy, kiedy my uważamy, że Rosja się rozsypuje. Więc ja mam raczej takie wrażenie, że mamy do czynienia z dobrze przymaskowanym działaniem, które jest działaniem strategicznym i Rosjanie dążą do tego, żeby jednak swoją pozycję mocarstwową odbudować, doprowadzając w tej chwili chyba do takiej sytuacji, która przechodząc jakby płynnie do tego, co się dzieje na Ukrainie, że konflikt, wojna ukraińska staje się takim konfliktem zamrożonym, konfliktem na wyniszczenie, co jest bardzo korzystne dla Rosji, bo doskonale wiemy, że o ile wojsko prowadzi walkę czy bitwy, wygrywa bitwy, to politycy wygrywają wojnę. I w tej chwili myślę, że Rosjanie prowadzą bardzo szeroko zakrojoną kampanię polityczną na Zachodzie, aby doprowadzić do rozmów pokojowych, które zakończą działania wojenne, a jednocześnie będzie to wszystko bardzo niekorzystne dla Ukrainy i dla nas w konsekwencji.
Tak, słyszeliśmy o tym, że w najbliższych dniach mają się odbyć takie rozmowy w Arabii Saudyjskiej, rzekomo bez udziału Rosji, ale nie wiemy. Czyli pan, panie generale, nie bagatelizowałby grupy Wagnera i...
Absolutnie nie.
Bo pojawiają się też takie głosy, że to jest grupa, która ma przestarzały sprzęt, że można się z nich śmiać, że oni są niegroźni, też takie
głosy. Ale to wszystko zależy, jaki postawimy im cel. No jeżeli celem będzie na przykład właśnie destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Polsce bezpośrednio przed wyborami, to do tego nie trzeba żadnego czołgu, nie trzeba żadnego świetnego myśliwca. Przecież to wystarczy, żeby trzech panów z grupy Wagnera, niekoniecznie o twarzy Rosjanina, powiemy eufemistycznie, bo my mamy takie wrażenie, mówimy grupa Wagnera i natychmiast tam się pokazuje twarz, no załóżmy takiego Rosjanina a la Sergiusz Jesienin, tak? Nie. W grupie Wagnera są najemnicy, którzy byli werbowani w najprzeróżniejszych częściach świata, wszędzie tam, gdzie ta grupa funkcjonowała, ale też oczywiście napływali ochotnicy z różnych części świata i grupa Wagnera dysponuje w tej chwili twarzami, które mogą nas całkowicie zaskoczyć. I wyobraźmy sobie takich trzech panów, którzy nie mają twarzy Rosjanina, a zaczynają strzelać z Kałasznikowa w centrum jakiegoś miasteczka na wschodzie. No i wyobraźmy sobie, co się wtedy dzieje, prawda? I to się wszystko wydarza kilka tygodni przed wyborami. No to zupełnie dramatyczny scenariusz i tutaj nie potrzeba żadnego super wyszkolenia ani super wyposażenia. Tak? Więc jakby wszystko zależy od tego, jakie zadanie zostaje postawione przed tą grupą najemników i co oni mają zrealizować, jeśli chodzi o wpływ na sytuację w Polsce. Więc raczej bym w tej chwili nie myślał o tym, że brakuje tam świetnie wyposażonej armii po stronie oddziałów wagnerowskich, że to nie jest siła uderzeniowa, bo też myślę, że nie o to chodzi. Nikt nie chce zdobywać w tej chwili przesmyku Suwalskiego. Tylko zadanie może być z zakresu tworzenia strefy chaosu.
I na koniec, panie generale, bo zostały nam 2 minuty na rozmowę, powiedział pan o tym, że Jewgeni Prigożyn pojawił się na szczycie w Petersburgu Rosja-Afryka. Jakie wpływy dzisiaj ma Rosja w Afryce? Gdzie jest przede wszystkim zlokalizowana i na czym jej najbardziej tam zależy?
Rosja w tej chwili w Afryce prowadzi moim zdaniem bardzo dobrą operację, ona jest dobrą w sensie oczywiście realizacji własnych interesów, która już trwa kilka lat i to jest operacja konsekwentnie prowadzona, ona jest niezachwiana. Polega to na tym, że różne rejony Afryki, które są atrakcyjne dla różnych państw, czyli na przykład Niger, Francja, tak, w ogóle Sahel, wpływy francuskie, czy wpływy amerykańskie w Afryce Wschodniej, czy brytyjskie dalej w równikowej. Chińskie oczywiście, bo bardzo ważne są to interesy chińskie, wpływy chińskie. Rosja we wszystkich tych rejonach próbuje doprowadzać do destabilizacji, udowadniając, że bez Rosji nie da się nic tam osiągnąć. Nie da się zbudować żadnej autostrady, wydobywać węgla, wydobywać diamentów czy rud uranu, jeżeli nie dogadamy się z Rosją. Rosja jest w stanie destabilizować każdy region w Afryce. I myślę, że to jest operacja, generalnie operacja pokazująca silną podmiotowość Rosji jako państwa, które ma wpływ na sytuację międzynarodową, chociaż jest to wpływ bandycki, bezwzględny, kompletnie destrukcyjny, no to jednak trzeba go uwzględniać. Nie ma innego wyjścia. Drogi Zachodzie, tak mówi do nas Rosja, musicie z nami usiąść do stołu i musicie rozmawiać, jeżeli chcecie robić interesy w Afryce. No przecież doskonale wszyscy wiemy, że Afryka jest tym ubogim południem świata, które w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat może stać się ogromnym rezerwuarem rozwoju gospodarczego dla całego świata.
Bardzo
Rosjanie niestety prowadzą tego typu działania.
Powiedział pan generał Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego. Bardzo dziękuję, panie generale.
Miłego dnia.
A ja słuchaczom, którzy dopytują się o pana redaktora Piotra Wita, przekazuję informację, że w okresie wakacyjnym pan redaktor ma po prostu wakacje. Żegnam się dzisiaj z państwem. Dzisiejszy program wydała Małgorzata Kleszcz, zrealizował Mikołaj Poruszek. Poprowadziła Magdalena Uchaniuk. Ja już zapraszam na studio na Kijów o 9.30, a o 10.10 to się nadaje z Dmytrem Antoniukiem. Pięknego piątku i pięknego weekendu.
Reklama.
Pociąg do lata wyruszył i będzie zatrzymywał się na stacjach w dni.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Minister rolnictwa o wygasającym porozumieniu zbożowym. Armia ukraińska atakuje na Krymie i Morzu Czarnym oraz to nigdy nie miało się zdarzyć w Ameryce. Donald Trump formalnie oskarżony. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Po co nam kolejne zwarcie z Unią Europejską? Mówił o porozumieniu zbożowym, które wygasa 15 września. W poranku wnet minister rolnictwa Robert Telus.
Ostatnio w Brukseli przedstawiałem to stanowisko naszej piątki i tak naprawdę takich twardych głosów, twardych, że po 15 nie ma możliwości przedłużenia, było kilka. Bardziej Niemcy, Francja chyba bardziej miękko powiedziała, że my stoimy w tej chwili jako Unia Europejska, stoimy przed takim momentem bardzo ważnym historycznie. Albo zbudujemy te narzędzia i zbudujemy tą tak zwaną solidarność europejską, albo nie. Niemcy i inne kraje, które chcą rządzić w Europie, zadbają tylko o swój interes, a my będziemy wtedy dbać o swój, jasne, o swoich rolników.
Mówił minister rolnictwa Robert Telus. Polska przedstawiła w Brukseli szacunki dotyczące inwestycji, które są niezbędne dla zwiększenia wywozu z Ukrainy zboża i innych produktów rolnych przez polsko-ukraińską granicę na globalne rynki. Łączna wartość tych inwestycji szacowana jest na około miliard euro, podała Polska Agencja Prasowa. Armia ukraińska w nocy zaatakowała dronami morskimi położoną koło Noworosyjska nad Morzem Czarnym bazę marynarki wojennej Rosji, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Ukraina zaatakowała też bezzałogowcami okupowany Krym, o czym mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Na Krymie też odnotowano wybuchy w kilku miejscach. Miejscowa okupacyjna władza mówi, że też wszystko zostało zastrzelone, drony i tak dalej. No ale jak w rzeczywistości też ciężko powiedzieć, bo ta informacja jest od strony rosyjskiej.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. To nigdy nie miało się zdarzyć w Ameryce, to jest prześladowanie politycznego przeciwnika, który wygrywa z Bidenem dużą przewagą, powiedział dziennikarzom Donald Trump na lotnisku w Arlington pod Waszyngtonem. Trump został wczoraj formalnie zatrzymany i postawiony w stan oskarżenia w sądzie w Waszyngtonie w związku z zarzutami dotyczącymi jego prób utrzymania się przy władzy i odwrócenia rzeczywistego wyniku wyborów. Śledczy zespołu specjalnego niezależnego prokuratora Jacka Smitha zarzucili mu, że będąc świadomym, iż jego tezy o fałszerstwach wyborczych są nieprawdziwe, próbował na ich podstawie unieważnić rzeczywisty wynik i doprowadzić do swojego zwycięstwa. Trump usłyszał 4 zarzuty, w tym działania w zmowie, by przeszkodzić w zatwierdzeniu wyników wyborów oraz pozbawienia praw obywateli. Najcięższe z nich obarczone są karą do 20 lat więzienia. Wojskowa junta, która w wyniku zamachu stanu przejęła władzę w Nigrze, poinformowała o unieważnieniu różnych umów dotyczących współpracy wojskowej z Francją. W Nigrze stacjonuje od 1000 do 1500 żołnierzy francuskich, którzy do tej pory pomagali walczyć z islamskimi bojownikami. W oświadczeniu wojskowi puczyści poinformowali, że zakończyli misje dyplomatyczne swoich ambasadorów we Francji, w Nigerii, Togo i USA. Jak wyjaśnili, są to kraje, które chcą przywrócić poprzednie władze. Wojskowa junta ponowiła ponadto stanowisko, że na każdą agresję ze strony państw Afryki Zachodniej odpowie natychmiastowo. Sprawę komentował w poranku Wnet redaktor Nowego Ładu Kacper Kita.
60 ostatnich lat, zwłaszcza w latach 70., 80., ale później też były pełne zamachów stanu i również kontrzamachów stanu w Afryce, w krajach frankofońskich, które często były właśnie inspirowane przez Francję, że jeżeli ktoś tracił władzę sprzyjający Francji, no to Francja starała się, żeby on tę władzę odzyskał. Ze względu na prestiż, ze względu na pozycję Francji, prestiż nadszarpnięty w ostatnich latach.
Mówił redaktor Kacper Kita. Grecki rząd pracuje nad zmianami w prawie, w wyniku których do więzienia trafią osoby doprowadzające do pożarów przez zaniedbanie, poinformował minister sprawiedliwości Giorgos Floridis, cytowany przez dziennik Katimerini. Ministerstwo Sprawiedliwości jest w trakcie rewizji podstawowych przepisów kodeksu karnego, w oparciu o które będziemy dążyć do tego, aby poczucie bezkarności, jakie istnieje w społeczeństwie greckim, bardzo wyraźnie ustąpiło, poinformował Floridis. Również wysokość kar pieniężnych za podpalenie ma ulec znacznemu podwyższeniu, jak podaje grecki dziennik. Rządowy profilaktyczny program zapobiegania pożarom skupi się teraz przede wszystkim na usuwaniu biomasy z lasów. Jak informuje dziennik The Guardian, w lipcowych pożarach w Grecji spłonęło 50 tysięcy hektarów lasów. W ich gaszeniu uczestniczyli m.in. polscy strażacy, którzy na początku sierpnia wrócili do kraju.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na zachodzie i południu od 21 do 25 stopni, na wschodzie od 24 do 26, chłodniej nad morzem około 19 stopni.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Polskie kluby w komplecie awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Lech Poznań wygrał na Litwie z Żalgirisem Kowno 2-1. Marchwiński Baluła strzelcami bramek. Sobiech nie wykorzystał rzutu karnego. Byłoby zatem 3. Pogoń pokonała Linfield 3-2. Piękny gol w 75 minucie Biciach Cian. Lewa noga, potężny strzał z daleka i Pogoń wygrywa. Legia prowadziła już 3-1 z Ordbasami Szymket. Drużyna z Kazachstanu strzeliła jednak gola, no i był strach, że będzie remis, a wtedy byłaby dogrywka, bo w pierwszym meczu było 2-2, ale ostatecznie Legia wygrywa 3-2. Wszołek, Yuri Ribeiro i Pekhart strzelcami bramek. Wcześniej oczywiście Raków awansował także w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kto teraz na drodze polskich zespołów? Lech Poznań zmierzy się ze Spartakiem Trnawa w dwumeczu. Pogoń Szczecin, belgijski K-Hent. Legia zagra z Austrią w 1. a Raków Częstochowa z Arisem Limassol. Zwycięzcy dwóch meczów już awansują do fazy grupowej. Kończy się Tour de Pologne. Dziś ostatni etap 80. edycji tego pięknego wyścigu. Wczoraj była czasówka w Katowicach. Wygrywa ją Mattia Cattaneo z grupy Quick-Step. Drugi był João Almeida, Team Emirates, a trzeci Gerard Thomas z grupy Ineos. Na ósmej pozycji zameldował się Michał Kwiatkowski. 11. był lider Mohrisch. Dopiero na 40. miejscu czasówkę ukończył Rafał Majka. Klasyfikacja generalna jest teraz niezwykle ciekawa, gdyż Mohrisch prowadzi nad Almeidą niecałą sekundą. Ma tylko niecałą sekundę przewagi nad Słoweniec nad Portugalczykiem. I o wszystkim rozstrzygnie dzisiejszy ostatni etap. Zawodnicy peleton ruszy w Zabrzu, później przejedzie przez Mikołów, Tychy, premia lotna w Wilamowicach, następnie premia górska Witanowice, jeszcze jedna premia w Kaszowie, a później Kryspinów i już Kraków. Trzy rundy, trzy okrążenia na ulicach Krakowa i finisz na Błoniach Krakowskich. No i tutaj rozstrzygną się losy właśnie 80. edycji Tour de Pologne. Słoweniec Mohrisch przed Almeidą, jak powiedział Rafał Kwiatkowski, wydaje mi się, że Mohrisch ma mimo wszystko większy atom w nogach i wygra ten wyścig. Ja będę robił wszystko, by utrzymać trzecią pozycję, bowiem właśnie trzeci w klasyfikacji generalnej jest popularny Kwiato Michał Kwiatkowski. Na ósme miejsce po wczorajszej słabej czasówce spadł Rafał Majka, a więc zobaczymy, jak rozstrzygną się losy tego fantastycznego wyścigu z wieloma emocjami. Ja przypominam sobie, że takiego scenariusza, że raptem niecała sekunda dzieliła lidera od wicelidera przed ostatnim etapem, no nie było już naprawdę dawno. Bardzo dobry mecz polskich siatkarek, juniorek do lat 19 na Mistrzostwach Świata. Pokonały one Serbię 3-2, pewnie wygrały dwa pierwsze sety, dwa kolejne przegrały, no i wszystko musiał rozstrzygnąć tiebreak, w którym podopieczne Waldemara Kawki zwyciężyły. Wcześniej wygrywały także w chorwackim Osijeku z Meksykiem i Koreą Południową, a więc brawo nasze młode siatkarki, a jej starsze koleżanki, seniorki dziś zagrają kolejny sparring mecz, mecz towarzyski ze zwyciężczyniami Ligi Narodów, a więc ekipą Turcji. Ten mecz odbędzie się dziś w Mielcu. Dziś także trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Dwa mecze właśnie wyznaczone. Najpierw na 18:00, wyznaczone na piątek. Jagiellonia z Widzewem, a później Łódzki Klub Sportowy o 20:30 z Koroną Kielce. Również ciekawy pojedynek Fortuna pierwszej lidze. 20:30 Wisła Płock zagra z Lechią Gdańsk. W dzisiejszym popołudniu wnet, które będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić, także powrócę do wydarzeń w europejskich pucharach, bowiem w komplecie polskie kluby zameldowały się właśnie w kolejnej rundzie i takiego scenariusza nie było już bardzo, bardzo dawno, więc warto rzeczywiście jeszcze do tego wrócić i temu się przyjrzeć. Teraz to wszystko. Dziękuję.